programie Szlachetne Zdrowie. Wita Państwa Wojciech Brakowiecki. Dobry wieczór. Witam też w studiu gościa profesor Grzegorz Wallner, kierownik drugiej katedry i kliniki chirurgii ogólnej, gastroenterologicznej i nowotworów układu pokarmowego samodzielnego publicznego szpitala klinicznego nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Dobry wieczór, panie profesorze.
Witam pana redaktora, witam państwa.
Ta długa nazwa kliniki dość jednoznacznie świadczy o tym, że będziemy rozmawiali o chorobach układu pokarmowego, a zwykle myślimy pewnie, że to jest żołądek, przełyk, jelita, zapominając o tym, że to wcale tak do końca nie jest, bo sprawa jest zdecydowanie bardziej skomplikowana, bo układ pokarmowy to również gruczoły trawienne, drogi żółciowe i to wszystko musimy razem rozpatrywać.
Tak, absolutnie się z tym zgadzam. Poza tym przewód czy układ pokarmowy nie funkcjonuje w organizmie w odosobnieniu od pozostałych narządów czy organów czy układów. W związku z tym, jeśli mówimy o chorowaniu, jakiejś chorobie w zakresie układu pokarmowego, to wiadomo, że choruje pacjent. Nie dany tylko organ, ale cały pacjent.
Zespół naczyń połączonych?
Absolutnie tak.
Panie profesorze, tak jak zupełnie niedawno rozmawialiśmy o chorobach nowotworowych układu pokarmowego, nie wszystkich, rzecz jasna, bo na to czasu by nie starczyło. Tak dziś pomyślałem sobie, że możemy porozmawiać na temat choroby refluksowej, bądź skrótowo nazywanej refluksem żołądkowym. Cóż to takiego?
I to jest bardzo dobry temat. Można powiedzieć, że bardzo na czasie. Wręcz można powiedzieć, że uwzględniając dane epidemiologiczne, to jest choroba, która w pewnym sensie, oczywiście w cudzysłowie, ale w pewnym sensie również stanowi taką już epidemię, czy na świecie pandemię. Według różnych danych w różnych krajach, 1/5, 1/3 nawet społeczeństwa cierpi z powodu objawów choroby refluksowej. I to tak jak tutaj sobie siedzimy i rozmawiamy, czy słuchacze, sądzę, że nie ma takiej osoby, której w życiu by się nie odbiło, czy nie miałaby objawów zgagi.
Jasne, ale to nie wszystko świadczy, a może inaczej, te objawy nie zawsze muszą świadczyć o refluksie.
Zdecydowanie tak. Mogą występować te objawy w postaci odbijania czy nawet zgagi w sposób sporadyczny i wtedy traktujemy to jako epizod fizjologiczny, każdemu, który się może zdarzyć. Natomiast jeśli ilość tych epizodów refluksowych, bądź jeśli ich czas trwa zbyt dużo, zbyt długo, to wtedy zmienia się z tej normy fizjologicznej i idziemy w kierunku rozwoju choroby refluksowej.
Zaraz dokładniej o tym, czym jest choroba refluksowa, panie profesorze, bo to musimy również chyba bardzo wyraźnie oddzielić, bo tak jak pan powiedział, nie ma chyba osoby, która nie miałaby tej legendarnej zgagi.
Tak, a co więcej, objawy zgagi nie są charakterystyczne wyłącznie dla choroby refluksowej. Takie same objawy mogą występować i w chorobach nowotworowych, i w chorobach nienowotworowych. Zarówno w stanach zapalnych żołądka, w owrzodzeniach żołądka dwunastnicy, w chorobach dróg żółciowych, w chorobach trzustki. To jest objaw nie do końca specyficzny, który by mówił, że jeśli jest zgaga, to na pewno mamy chorobę refluksową. Tak nie jest.
No to przyjrzyjmy się samemu refluksowi, samej chorobie refluksowej. Czym jest, panie profesorze? Czy to jest ta proliferacja, rozprzestrzenianie się nieprawidłowego nabłonka z żołądka na ściany przełyku?
To już jest konsekwencja długotrwającej choroby refluksowej, ale początek jest z reguły inny. Oczywiście rozpoczyna się od niefizjologicznego przemieszczania się treści żołądkowej, a przede wszystkim chodzi o składniki, te, które mają charakter trawienny, głównie kwas solny, pepsyna, ale równie dobrze tą zarzucaną treścią może być również żółć czy enzymy trzustkowe, które dostają się do środowiska, które fizjologicznie nie jest przygotowane do dłuższego kontaktu z tą treścią.
Stąd też, czyli do przełyku.
Do przełyku. Stąd też pierwszym takim sygnałem są nawracające objawy, długotrwałe, uporczywe, które pacjentowi przeszkadzają zarówno w ciągu dnia, jak i w ciągu nocy. Mówimy o tak zwanych refluxerach nocnych, refluxerach dziennych. ale równie dobrze te dolegliwości mogą być całodobowe, które prowadzą w pierwszej kolejności do stanu zapalnego błony śluzowej w przełyku.
Co wydaje się chyba oczywiste, panie profesorze, bo skoro dochodzi do cofania się treści pokarmowych z żołądka do przełyku, no to ten przełyk siłą rzeczy musi być przez te kwasy trawienne podrażniany.
Oczywiście nasz przełyk jest wyposażony w pewne mechanizmy ochronne, obronne czy kompensacyjne to toksyczne oddziaływanie, ale w pewnym momencie ta bariera jest pokonana, przekroczona i wtedy, jeśli sobie nie daje radę, mogą niestety powstawać zmiany od bardzo subtelnych, które widoczne są tylko w badaniach mikroskopowych, aż do takich, które są widoczne gołym okiem, nawet do owrzodzeń, zwężeń bliznowatych przełyku, czy wreszcie w niektórych sytuacjach również do rozwoju tak zwanego gruczolakoraka przełyku.
Zaraz też do tego dojdziemy, panie profesorze, ale który w takim razie z tych objawów jest taki najbardziej niepokojący? Rozróżnił pan tych refluksorów dziennych i nocnych, czyli co, wystarczy położyć się na wznak, żeby refluks już dawał znać o sobie?
Oczywiście może występować, tylko przy czym jest to jednostka polietiologiczna, tych przyczyn czy mechanizmów, w ramach których dochodzi do rozwoju choroby refluksowej, jest kilka. Co najmniej jakby trzy takie grupy. Pierwsze to są choroby żołądka, które związane są z nadmiernym wydzielaniem kwasu solnego i jednocześnie z upośledzeniem opróżniania żołądka, czyli z przejściem treści soku żołądkowego z żołądka do dwunastnicy. Wtedy zbyt duża ilość objętość tej zalegającej treści w konsekwencji może doprowadzić w końcu do ulania. Drugi taki mechanizm, którym może dojść do rozwoju choroby refluksowej, to jest tak zwana zaporowa, czy mechanizm antyrefluksowy na poziomie połączenia przełykowo-żołądkowego. Jeśli on jest niewydolny, coś, co spełnia rolę takiego wentyla, przepuszcza w jedną stronę, a zabezpiecza, żeby ta treść nie cofała się, czyli mamy bez ograniczeń możliwości połykania.
Mówi pan o zwieraczu przełyku?
Mówimy między innymi o zwieraczu przełyku, ale zwieracz przełyku to jest jeden z elementów mechanizmu antyrefluksowego. Tam jest znacznie więcej różnych składowych, które najważniejsze oczywiście jest dolny zwieracz przełyku. I trzecia przyczyna rozwoju choroby refluksowej to może być w takim przypadku, jeśli nawet zdarzają się nieliczne epizody refluksowe, i przełyk nie jest w stanie oczyścić się w odpowiednim czasie z tej zalegającej, ulewanej treści. To są trzy jakby grupy mechanizmów. Konsekwencja może być ta sama. Ale już biorąc pod uwagę, tak jak wcześniej wspominałem, ten wieloetiologiczny charakter rozwoju tej choroby, to te objawy mogą być troszkę inne. One mogą być podobne, może być tak, i bardzo często jest tak, że mniej więcej u 1/3 pacjentów nie ma żadnych objawów, a choroba może się rozwijać podstępnie. Może być tak, że pacjent ma dolegliwości bólowe w nadbrzuszu, w dołku podsercowym. Mogą być objawy, które sugerują wręcz chorobę serca, chorobę wieńcową. Nawet czasami w badaniach EKG stwierdza się cechy świeżego zawału mięśnia serca, zaburzenia rytmu serca. To mogą być objawy ze strony układu oddechowego w postaci kaszlu, zachłystowego zapalenia płuc, astmy itd., itd. Oczywiście mogą być objawy jeszcze z wyższego piętra, z jamy ustnej również. Czyli jest to jednostka chorobowa, która może dawać tak zwane objawy przełykowe i objawy pozaprzełykowe. Także tu nie ma jakiegoś klasycznego zestawu. Mówienie, że tak jak powiedziałem, że jest zgaga, to jest to równoznaczne z chorobą refluksową. Tak w tym wypadku nie ma.
Panie profesorze, to wymaga na pewno specjalistycznej diagnostyki i o tym też za chwilę, ale co powoduje o tych wszystkich trzech etapach, o których pan mówił? Czy specjaliści znają przyczynę, że coś, powiem kolokwialnie, zaczyna nagle szwankować?
Pierwsze sygnały dostaje sam pacjent. Tutaj można powiedzieć, że troszkę moje zdanie jest lekko inne, powiedziałbym bardziej radykalne od na przykład lekarzy leczących, wykorzystując różnego rodzaju środki farmakologiczne. Bo dla mnie pojawienie się objawów refluksowych, czyli tej zgagi, pieczenia, odbijania, bólu w zamostkiem, w pierwszej kolejności jest sygnałem do wykonania pełnego zestawu badań diagnostycznych. To nie traktujemy w ten sposób, tak jak standardowo się uważa, że podanie leków, które zmniejszają wydzielanie bądź blokują wydzielanie kwasu solnego, jeśli to spowoduje ustąpienie dolegliwości, to to jest równoznaczne z rozpoznaniem choroby refluksowej. Nic bardziej błędnego, bo tak jak powiedziałem, nie są to objawy tylko charakterystyczne dla refluksowego zapalenia błony śluzowej przełyku, ale pod tymi objawami mogą kryć się inne, ważniejsze choroby. Czyli w pierwszej kolejności, jeśli prawidłowo przeprowadzimy cały proces diagnostyczny, to ja jestem zwolennikiem tak zwanego leczenia przyczynowego, a nie objawowego. Najpierw musimy wiedzieć, jaka jest przyczyna i odpowiednio do tego dobrać odpowiednio ukierunkowane leczenie. Jeśli to jest choroba refluksowa, można rozpocząć leczenie farmakologiczne. Natomiast jeśli jest to inna choroba, to być może w grę od samego początku wchodzi leczenie chirurgiczne. Takim problemem, na który chciałbym zwrócić uwagę, że to nie jest choroba, oczywiście może dawać ostre objawy, które pacjentowi przeszkadzają w funkcjonowaniu na co dzień, w pełnieniu obowiązków służbowych, zawodowych czy jakiejkolwiek aktywności fizycznej. Z reguły jest to choroba o charakterze przewlekłym. I wielokrotnie tak się zdarza, że są okresy zaostrzenia choroby, pewnego zwolnienia, kiedy pacjent nie ma objawów, to może trwać tygodniami, miesiącami, latami. I to jest jakby taka, powiedziałbym, okoliczność, która wielu lekarzy usypia tą czujność tak zwaną onkologiczną. Stąd ja od samego początku jestem zwolennikiem, masz objawy refluksowe, jeśli one się utrzymują, a zwłaszcza jeśli podejmuje się leczenie farmakologiczne i te objawy nawracają bądź się utrzymują, absolutnie taki pacjent powinien być skierowany do specjalistycznych badań, których jest kilka, kluczowych wręcz, czy takich, które decydują o dalszym postępowaniu.
Powiedział pan o tym leczeniu przyczynowym. Czy tą przyczyną może być styl życia, dieta, czy nawet środki farmakologiczne, które przyjmujemy?
Oczywiście zmienia się profil naszego funkcjonowania cywilizacyjnie. To jest więcej osób otyłych. Wraz z wiekiem pojawiają się choroby dodatkowe, z których takie, które mogą mieć bezpośrednie przełożenie na chorobę refluksową, jest na przykład choroba nadciśnieniowa, gdzie stosujemy leki zmniejszające napięcie mięśni gładkich, nie tylko w naczyniach w celu obniżenia ciśnienia tętniczego krwi, ale również obniża to ciśnienie na poziomie właśnie dolnego zwieracza przełyku. Tak jak powiedziałem, nie jest to prosta sytuacja, która wymaga takiego podejścia, po pierwsze interdyscyplinarnego, lekarzy różnych specjalności, żeby czegoś nie przeoczyć, a poza tym takiego podejścia wielospecjalistycznego w sensie wykorzystania całego asortymentu różnych badań diagnostycznych.
Powiedział pan profesor o diagnostyce, no i teraz leczenie. Nie tylko środkami farmakologicznymi. W grę może wchodzić również ingerencja chirurgiczna.
Zdecydowanie tak. Szerszym pojęciem od ingerencji chirurgicznej mówią o tak zwanym leczeniu zabiegowym. To leczenie zabiegowe może być prowadzone zarówno na drodze endoskopowej, jak i na drodze chirurgicznej. I tutaj zmienia się jakby w tej chwili tendencja. Wszystko zależy od wyników badań diagnostycznych. I tutaj na moment chciałbym jeszcze poruszyć problem tej diagnostyki. Po pierwsze, badaniem, które pozwoli już wstępnie zróżnicować, czy mamy do czynienia z chorobą organiczną, na przykład z nowotworem czy z owrzodzeniem, czy pacjent ma tylko cechy zapalenia błony śluzowej, to jest badanie endoskopowe. Ono pozwala, czy gastroskopia popularnie zwana, która pozwala na z jednej strony ocenę makroskopową okiem, co znajduje się w przełyku, a z drugiej strony pozwala również na pobranie wycinków, które doprecyzują dalej rozpoznanie. I drugim badaniem, które według mnie jest badaniem niezbędnym do dalszej kwalifikacji, a zwłaszcza do kwalifikacji pacjentów do leczenia właśnie zabiegowego, to jest po pierwsze wynik badania histopatologicznego, a po drugie tak zwane badania czynnościowe, do których zaliczamy 24-godzinną pH-metrię z impedancją oraz drugie badanie czynnościowe do oceny zwieracza, dolnego zwieracza przełyku i motoryki trzonu przełyku, to jest badanie manometryczne z impedancją. Ono, te dwa badania czynnościowe, czyli pH-metria i manometria, są badaniami, które pozwalają na właściwą kwalifikację pacjentów do leczenia zabiegowego. I tutaj w tym leczeniu zabiegowym są jakby dwie grupy takich zabiegów. Jedna grupa to jest próba zniszczenia nieprawidłowego nabłonka, który się pojawia. On się upodabnia do nabłonka żołądkowego. Mówimy o tak zwanym nabłonku metaplastycznym, czy bardzo popularne określenie tak zwany przełyk Barreta. Jeśli mamy do czynienia z tym przełykiem Barreta, to można zastosować metody zabiegowe endoskopowe polegające na zniszczeniu tego nabłonka, licząc, że kontynuując leczenie farmakologiczne, u tych pacjentów dojdzie do regeneracji, do odbudowy nabłonka,
tego właściwego
nabłonka wielowarstwowego płaskiego, który w przełyku jest. I druga grupa zabiegów to jest taka, które poprawiają ten mechanizm antyrefluksowy, pozwalający na zabezpieczenie, żeby z jednej strony pacjent mógł swobodnie połykać, a z drugiej strony, żeby go zabezpieczał, żeby treść z żołądka zalegająca nie miała możliwości cofania się do przełyku.
Panie profesorze, nieleczony bądź niewłaściwie leczony refluks prowadzi do poważnych konsekwencji. O części pan już wspomniał, a jedną z tych konsekwencji, a to tylko wierzchołek, to przepuklina rozworu przełyku.
Przepuklina rozworu przełykowego, znowu ona występuje w co najmniej dwóch różnych takich typach. Mówimy o przepuklinach wślizgowych i okołoprzełykowych. Jeśli u pacjenta występuje przepuklina wślizgowa, kiedy połączenie przełykowo-żołądkowe przemieszcza się przez rozwór przełykowy, przez dziurę w przeponie do klatki piersiowej, mówimy o przepuklinie wślizgowej. Natomiast jeśli połączenie przełykowo-żołądkowo-przełykowe pozostaje poniżej przepony, a coś obok tego przełyku przemieszcza się przez rozwór przełykowy. Najczęściej jest to dno żołądka, czasem jelito, czasem tak zwana sieć większa. To wtedy mówimy o przepuklinie okołoprzełykowej. I choroba refluksowa przede wszystkim wiąże się z obecnością, występowaniem przepukliny wślizgowej. Nie jest to jednoznaczne. Nie zawsze pacjent może mieć przepuklinę wślizgową rozworu przełykowego, ale jeśli ma prawidłowo wydolne, efektywne, inne składowe mechanizmu antyrefluksowego, to pacjent choroby refluksowej może nie mieć. Niemniej jednak, jeśli jest przepuklina rozworu przełykowego, to prawdopodobieństwo wystąpienia objawów refluksowych i rozwoju choroby refluksowej jest znacznie większe. Jeśli jest to defekt anatomiczny, no to siłą rzeczy żadnym leczeniem farmakologicznym nie jesteśmy w stanie tego defektu zlikwidować. Taki pacjent wymaga wtedy leczenia chirurgicznego, zabiegu antyrefluksowego. Najczęściej jest to tak zwana fundoplikacja.
Panie profesorze, podsumowując już tę naszą dzisiejszą audycję, naszą rozmowę, warto przypomnieć, że jeżeli te objawy zarzucania treści pokarmowej, długo utrzymująca się zgaga, palenie w przełyku utrzymują się długo, nie warto czekać, bo im później, tym działanie specjalistów jest bardziej skomplikowane.
Tak, można powiedzieć, że przede wszystkim czego się obawiamy, to, że jest zgaga, tak jak powiedziałem, ona może trwać latami i teoretycznie do końca życia może nie skutkować zagrożeniem, bezpośrednim zagrożeniem życia. Może zmienić tylko jakość życia. Ale są takie przypadki i niestety wtedy, kiedy dochodzi do tej migracji nabłonka żołądkowego do przełyku, to ten tak zwany przełyk Barreta, on jest jedną z jednostek, która zwiększa ryzyko rozwoju raka. I jeśli w odpowiednim momencie tego nie uchwycimy, ten proces degeneracji nabłonka w kierunku rozwoju raka postępuje i może doprowadzić do rozwoju raka i niestety z późnymi konsekwencjami, w tym i do zgonu pacjenta.
Pierwsze kroki do lekarza pierwszego kontaktu?
Zdecydowanie tak. Nie lekceważyć żadnych objawów, zwłaszcza jeśli jesteśmy w grupie zwiększonego ryzyka. Do tej grupy zwiększonego ryzyka języka zaliczani są pacjenci otyli, pacjenci w wieku dojrzałym, czyli minimum 45 lat bądź też powyżej, bądź też u których wykonując badania na przykład gastroskopowe z innych przyczyn wykryjemy, że pacjent ma ten przełyk Barreta, to tacy chorzy absolutnie powinni być poddani no, takim bardziej szczegółowym badaniom właśnie pod kątem leczenia. Generalnie w większości przypadków, jeśli są to, jest to choroba sporadyczna, czyli rzadko występująca, bądź też o stosunkowo niewielkim nasileniu, po dokładnej takiej weryfikacji diagnostycznej absolutnie stosujemy leczenie farmakologiczne, leki blokujące wydzielanie kwasu solnego, czasami leki poprawiające perystaltykę, tak zwane prokinetyki, ale w części przypadków, i to jest grupa niestety stale wzrastająca, ale około 15-25%, która jednak będzie wymagała leczenia chirurgicznego.
Ale warto o tym pamiętać, bo to dla komfortu naszego życia.
Zdecydowanie tak.
Profesor Grzegorz Wallner, kierownik drugiej katedry Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 Uniwersytetu Medycznego. Dziękuję pięknie, panie profesorze.
Dziękuję panu redaktorowi, dziękuję państwu.
Dobranoc.
Dobranoc.